Rosjanie uciekają przed przymusowym poborem. Często wniosek azylowy składają w Norwegii. W sieci pojawił się nowy album brytyjskiej piosenkarki Emily Portman, o którym ta nie miała pojęcia. Wrocław wypowiada wojnę komarom. Do walki ruszył specjalnie uzbrojony, do tego bezzałogowiec. Fakty o trzeciej rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców na A2. Nadal między węzłami Rzepin i Torzym zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. Wszystko przez pożar ciężarówki, która uderzyła w bramki kontrolne na autostradzie. Według informacji służb w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać do rana. Żołnierz Federacji Rosyjskiej złożył wniosek azylowy w Norwegii. Wojskowy z armii Putina przedwczoraj przedarł się przez granicę. Jak informowaliśmy w faktach, to nie pierwszy przypadek, gdy uciekający przed wysłaniem na front w Ukrainie próbują schronić się w Norwegii. Po ogłoszeniu przez Kreml częściowej mobilizacji jesienią 2022 roku liczba wniosków azylowych składanych przez przebywających w Norwegii Rosjan wyraźnie wzrosła. W 2021 roku złożono ich 12, a w ciągu kolejnych 12 miesięcy władze imigracyjne zanotowały ich 294. Większość została przez Oslo odrzucona. Paulina Pacuła jest pierwszą kobietą w historii polskiej morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, która objęła stanowisko kapitana statku ratowniczego. Dowodzi statkiem Sztorm, który na co dzień stacjonuje w helskim porcie.
Rozmawiając z koleżankami z branży morskiej, dziwią się, że pracuję tutaj.
A dlaczego?
Twierdzą, że nie sprostałyby warunkom pogodowym, w jakich często przychodzi nam wychodzić. Wtedy, kiedy wszyscy uciekają, chowają się do portu, to właśnie w takich momentach często to my mamy właśnie akcje ratownicze i musimy być w pełni gotowi, żeby podjąć działanie i pójść i nieść tą pomoc.
Całą rozmowę naszego reportera Stanisława Pawłowskiego z kapitan Pauliną Pacułą znajdziecie na rmf24.pl. A my gratulujemy, no i życzymy stopy wody pod kilem.
To są fakty w RMF FM.
Ukazał się nowy album brytyjskiej piosenkarki folkowej Emily Portman. To prawdziwy przełom, ale nawet nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie maczająca w tym palce sztuczna inteligencja. No i to w specyficzny sposób.
Emily Portman dowiedziała się o rzekomo wydanej przez siebie płycie dopiero gdy zaczęła otrzymywać pochwały od fanów. Po sprawdzeniu serwisów streamingowych okazało się, że faktycznie można na nich odsłuchać płytę pod tytułem Orka. Problem w tym, że piosenkarka nie miała z nią nic wspólnego, a kompozycję i głos stworzyła sztuczna inteligencja, zresztą bardzo przekonywująco. Płyta została usunięta z przestrzeni wirtualnej, ale wciąż nie wiadomo, kto stoi za tym projektem i dlaczego podszył się pod piosenkarkę. Jak zaznaczają brytyjscy komentatorzy, to pierwszy taki przypadek, choć zapewne nie ostatni.
O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorken. Dron w walce z komarami. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które do walki z krwiopijcami postanowiło wysłać bezzałogowiec. Urządzenie dociera do trudno dostępnych miejsc i rozpyla mgiełkę ze środkiem antykomarowym. A co z owadami, które schronienia szukają w domu?
Trzeba światło świecić i szukać go.
Nie zaśnie pan z komarem w pokoju?
Nie. Ja mam słodką krew, on zaraz na mnie. Na żonę nie, tylko na mnie idzie.
I jak pan poluje na takiego komara?
No, świecę światło i szukam, chodzę po pokoju.
Z kapciem?
Nie, z łapką i zaraz ścierką, żeby tą krew zetrzeć.
Mąż poluje.
Taka rola mężczyzn.
No taka rola, bo coś są.
A do czegoś się czasem przydamy. A sposoby na zwalczanie komara we Wrocławiu sprawdzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Sport w faktach RMF FM.
W rozpoczynającym się dziś wielkoszlemowym turnieju US Open największą nadzieją na polski sukces będzie oczywiście Iga Świątek. Hubert Hurkacz nie wystąpi przez kontuzję. A na co będzie stać w Nowym Jorku pozostałych polskich tenisistów? O tym nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek rozmawiał ze współtwórcą tenisowego podcastu Breakpoint, Markiem Frujanem.
Chciałem cię jeszcze zapytać o pozostałe nasze zawodniczki. Ostatecznie trzy Polki wystartują w US Open. Magdalinec i Magdalena Fręch bardzo w kratkę ostatnio, trzeba powiedzieć, te występy. No i tutaj akurat drabinka jest dość bezlitosna do trzeciej rundy. Tak naprawdę w trzeciej rundzie zobaczyłem, że Magdalinet może trafić już na Paolini, Fręch na Coco Gauff. To będzie taki turniej twoim zdaniem kolejny maksymalnie do tej trzeciej rundy? Nie będzie jakiegoś większego przebłysku? nacisku ze strony jednej lub drugiej Magdy?
No ja myślę, że każda z Magd mogłaby taką trzecią rundę wziąć w ciemno, gdyby ktoś ją zaoferował przed turniejem, bo Magda Linet ma jednak problem z wygrywaniem meczów w imprezach wielkoslamowych od jakiegoś czasu, w ostatnich latach. Ma serię przegranych meczów w pierwszej rundzie, także każdy wygrany mecz, myślę, dla Magdy tutaj będzie ważył bardzo dużo, plus może będzie uwalniające takie pierwsze zwycięstwo, bo wiemy, że Magda jest tenisistką, która przed momentem była rozstawiana w takich turniejach, teraz gra bez rozstawienia, ale to jest tenisistka z dużymi umiejętnościami, tenisistka pokonująca Pegulę, wygrywająca z Goff, naprawdę z dużymi nazwiskami, tyle że na turniejach niewielkoszlemowych ostatnio. No tutaj to do tego przełamania, jeżeli miałoby dojść, to w pierwszej rundzie z McCartney Kessler, czyli Amerykanką, która jest rozstawiona z tym ostatnim 32 numerem. Grały raz, Kessler wygrała w dwóch setach na początku tego roku, ale na pewno nie to przeciwniczka, która będzie poza zasięgiem Magdy. Moim zdaniem mecz 50-50. Mam nadzieję, że Magda nie będzie tutaj miała w głowie tego, że kilka razy w poprzednich edycjach wielkoszlemowych imprez się ta sztuka nie udawała i jeżeli Magda pokaże dobry tenis, na który ją na pewno stać, co pokazywała także w tym roku, myślę, że może z Kessler wygrać. Natomiast Magda Frank, myślę, że może być zadowolona po tym losowaniu, bo jeżeli trafisz na dziką kartę, Australijkę, Talię Gibson, tenisistkę klasyfikowaną wcale nie tak daleko, bo zdaje się tuż poza pierwszą setką, natomiast wtedy musisz być zadowolona. Magda rozstawiona jeszcze w tym turnieju z numerem 28, ale tym samym uniknęła kolizji z Sabalenką, ze Świątek, z racji rozstawienia, bo rozstawione nie mogą na siebie trafić w pierwszej ani drugiej rundzie, więc myślę, że tutaj los dla Magdy był dosyć łaskawy. Jest moją faworytką w meczu z Talią Gibson, natomiast też ciekaw jestem, czego możemy się spodziewać po Australijce. Magda rzadko schodzi poniżej pewnego poziomu, pomimo tego, że nie rozgrywa dobrego sezonu w tym roku, zdecydowanie częściej przegrywa mecze niż je wygrywa, natomiast jest to tenisistka pracująca ciężko na korcie, sumiennie, przebijająca wiele piłek, raczej rozgrywająca długie akcje. Natomiast zobaczymy, co zaprezentuje Australijka.
No i jeszcze chciałem cię zapytać o turniej panów. Najpierw o Kamila Majchrzaka, który jest na fali po Wimbledonie. Mhm. W pierwszej rundzie zagra z Kolumbijczykiem Delienem, tak? A druga runda Hachanów. Trochę o jednym i o drugim rywalu, jakbym cię poprosił. Jak długo może potrwać przede wszystkim ten turniej dla Kamila, skoro już w drugiej rundzie ma tak trudnego rywala, którego dobrze zna i ma szansę na rewanż?
Tak jak powiedziałeś, Kamil jest w bardzo dobrej dyspozycji. Teraz Winston Salem kilkadziesiąt godzin temu, powiedzmy, pokonał go Sebastian Korda, który wraca do gry przede wszystkim, a po drugie do dobrej dyspozycji. Wcześniej Kamil wygrał turniej challengerowy, Kozerki Open w Polsce, gdzie był rozstawiony z jedynką i wcale łatwej drogi do tytułu nie miał, więc zdecydowanie jest w uderzeniu, jest na fali, gra dobrze, odbudował ranking i nawet poprawił ten ranking swój najlepszy życiowy. Myślę, że wylosowanie Boliwijczyka Hugo Deliena jest znakomitym losowaniem dla Kamila. To znaczy jest to losowanie z bardzo dużą szansą, bo jeżeli wyciągnie się tego tenisistę poza korty ziemne, mówię o Delienie, to można z nim wygrywać. To jest tenisista zdecydowanie najgroźniejszy na mączce, na kortach ziemnych. Ona jest dominująca w jego karierze, natomiast na pozostałych nawierzchniach rzadko bije się jak równy z równym z najlepszymi. Uważam, że to jest świetne losowanie na pierwszą rundę dla Kamila, chociaż trzeba pamiętać o tym, że też takie losowanie może nieść za sobą sporo emocji. To znaczy Kolumbijczyk, człowiek, który był przez długi czas w czołowej setce, przecież notowanej to głęboko, no nie jest człowiekiem przecież bez pojęcia tenisowego, natomiast Kamil na pewno ma świadomość, że jest to szansa, że jest faworytem. Mam nadzieję, że to go nie usztywni w żaden sposób. Druga runda z Hachanowym albo Bashavaredim, czyli zdolnym Amerykaninem, który tutaj korzysta z dzikiej karty, a jest notowany też na początku drugiej setki, to byłoby już duże wydarzenie, na pewno poprzeczka poszłaby do góry. Hachanow wyeliminował Kamila w Wimbledonie w tej czwartej rundzie, o której mówiliśmy. No jest tenisistą bardzo wysokiej klasy i w takim ewentualnym starciu pewnie Kamil faworytem nie będzie, ale na pewno życzyłbym sobie tak po kibicowsku takiego meczu z Hachanowem i próby pokazania tego, co można poprawić po przegraniu z Khachanovem meczu w Wimbledonie. Także Kamil jest naszym takim rodzynkiem w drabince męskiej, drabince, która podejrzewam, że znów może zostać zdominowana przez dwóch panów, pana Sinera, jeżeli wyzdrowiał po ostatnim kryczu w finale w Cincinnati, i pana Alcaraza, który tamten turniej wygrał.
No to tylko na koniec możesz trochę właśnie ten wątek rozwinąć. Dwóch panów, może kogoś jeszcze, może widzisz jakąś potencjalną niespodziankę w tym sezonie w Nowym Jorku?
Zależy o jakiej fazie turnieju będziemy mówili, to znaczy naprawdę nieprzyzwoite byłoby w moim wydaniu i myślę, że w wydaniu innych osób, które by się wypowiadały na ten temat, mówienie, że Alcaraz i Sinner mają jeszcze jakiegoś kontrkandydata, takiego w pierwszej linii. Wiadomo, że wszystko może się wydarzyć, wiadomo, że tutaj jest wielu chętnych do tego, żeby wygrać całą imprezę, ale Sinner i Alcaraz pozamykali wszystkie drzwi w pozostałych turniejach wielkoszlemowych, naprawdę no, wyszli przed resztę stawki, grają w swojej osobnej, dwuosobowej lidze i w tym formacie męskim do trzech wygranych setów będzie bardzo, bardzo trudno ich pokonać. I oni są oczywiście rozstawieni z numerem pierwszym Włoch i z drugim Hiszpan, więc widzę taki finał, natomiast z ludzi, na których zwróciłbym uwagę w kontekście wielkich rzeczy, wymieniłbym Bena Sheltona, czyli Amerykanina grającego tutaj z szóstką. On ma niezłą część drabinki z Lecheczką, z Rudem, którzy w moim odczuciu nie powinni go pokonać. Musiałby się przedrzeć przez Alcaraza w ćwierćfinale, żeby pójść dalej. Zawsze niewiadomą jest dla mnie Nowak Dżokowicz. Znaczy Dżokowicz będzie rozgrywał swoje pierwsze mecze od Wimbledonu. Znów go nie widzieliśmy, on gra rzadko. Natomiast gdy gra w turniejach wielkoszlemowych, to prawie do końca. Już nie wygrywa turniejów od jakiegoś czasu, tych największych, ale raz po raz jest eliminowany, a to przez Sinner, a to przez Alcaraza, dociera do półfinałów i znów po rozegraniu 3, 4, 5 spotkań mówimy, a może Nowak jeszcze dorzuci jednego szlema, więc takich mistrzów jak Dżokowicz na pewno nie będę skreślał, chociaż tak jak mówię, w pierwszym rzędzie z Alcarazem i Sinnerem pewnie bym nazwiska Serba przed tą edycją nie wymienił.
A przed rozpoczynającym się dziś turniejem US Open gościem Cezarego Dziwiszka z naszej redakcji sportowej był współtwórca tenisowego podcastu Breakpoint Marek Furiano.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.